przed nami ostatnia, trzecia część audycji o paragrafie przy kawie, gdzie niezmiennie z naszym gościem, profesorem Denisem Sołodowem, rozmawiamy o mandrach cyberprzestępczości. W poprzednim wejściu radiowym wspomnieliśmy sobie o tym, że kwestia zabezpieczenia haseł internetowych odgrywa bardzo istotną rolę w kontekście przeciwdziałania cyberprzestępczości. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów, jak to wygląda od strony praktycznej, co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko cyberprzestępczości w odniesieniu akurat do nas jako jednostki?
Może takie wstępne uwaga, refleksja, że samo w sobie hasło ono nas nie chroni. To znaczy, jeżeli my mamy dobre hasło, jeżeli wygenerowaliśmy dobre hasło, jak przez jakiś czas korzystam z takiej metody, proszę AI o zaproponowanie dobrego hasła i dodaję do niego parę znaczków. Dobre hasło nas nie chroni. To jest tylko część w tym systemie. Takim wielkim, którym jest indywidualne cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo państwowe czy lokalnych jednostek. W kwestii samych haseł to popularnym rozwiązaniem jest oczywiście stosowanie menedżerów haseł. To jest program, który potrafi przechowywać, a czasem generować hasła odpowiedniej długości, z odpowiednią ilością znaczków. Tylko stosując takie programy, trzeba zadać sobie pytanie, kto ma dostęp do tych danych i czy ma.
No właśnie.
Jak ten program działa? Bo tak jak w drugiej części audycji mówiłam, że studenci mają duże zaufanie, ja obserwuję po nich, do słów, do tego, co jest napisane. Nawet kiedyś miałem z nimi takie bardzo pozytywnie odebrane doświadczenie, kiedy otwierałem strony pewne popularne rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i pokazywałem im, jak dobrana jest grafika, jak dobrane jest słownictwo przed tym, jak przejść do produktu samego. I mówiłem im, jeżeli rzeczywiście to jest tak, jak jest napisane, to ile w tym jest prawdy. I występują też pewne sprzeczności, na przykład z tym samym, wrócę na chwilę, VPN-em, jeżeli obiecują, że nie prowadzą oni żadnych logów, nie zapisują nasz trafik. To pytanie, które studentom zadają, w jaki sposób oni wiedzą, czy ty zapłaciłeś za usługę, czy nie, to nie muszą zapisywać trafik. To już jest niezgodność z tym. Ale wracając do haseł, to znaczy, jeżeli my stosujemy menedżer haseł, to warto przeprowadzić jakieś research, na ile możliwości techniczne. Można AI w tym celu wykorzystać. AI jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o pomoc techniczną. Nie zawsze to jest skuteczne, ale zawsze jest optymizm. Każdy problem jest do rozwiązania i za to AI ja bardzo lubię. Także zawsze on ma, nie ma problemu. Zrób to, to i to. Druga rzecz, jeżeli jest brak zaufania albo brak rozumienia tych menedżerów haseł, można hasło zapisywać. Jest taka bardzo sympatyczna metoda, bardzo stara metoda, stosowana jeszcze przez służby specjalne, w czasach radzieckich, nazwijmy to Stasi, chyba z tego nawet było znana, nazywa się steganografia, kiedy my ukrywamy informacje, rutynne informacje. Na przykład, jeżeli my mamy zapisać hasło, to dodajmy albo usuńmy kilka znaków i my będziemy wiedzieli, które to znaki dodane czy usunięte. I tak zapisane hasło może być ogólnodostępne, tylko my wiemy, których znaków brakuje. To jest steganografia, ukrywanie informacji w czymś innym. Jeżeli my preferujemy tą formę papierową haseł, część z nas preferuje. Plus, ja myślę, warto też nie bać się eksperymentować w warunkach bezpiecznych. Na przykład teraz jest taka tendencja, że odchodzi się, w każdym razie jest idea odejścia od systemów opartych na rozwiązaniach od pewnej firmy amerykańskiej. Bardziej w kierunku otwartego softu, taki jak Linux i tak dalej. To jest bardzo ciekawa tendencja. I pod tym względem na przykład Niemcy w Unii Europejskiej bardzo ładnie pokazują wyniki. Chodzi o przejście z oprogramowania płatnego na oprogramowanie, za które nie trzeba płacić. Oprócz korzyści finansowych, oczywistych, szczególnie w dużej skali, to daje też inny poziom bezpieczeństwa. Ja nie mówię, że systemy oparte o architekturę Linux, tak Ubuntu, albo Mint, albo jakiś inny system operacyjny jest bardziej bezpieczny w porównaniu do tego od pewnej firmy amerykańskiej, ale on jest inny. I ta inność powoduje, że jest bezpieczniejszy wobec tych samych zagrożeń. Systemy te, mówię o linuxowych, są od razu tworzone w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Z pudełka to jest jeden z elementów architektury. To, co Michale zauważyły, że nas może męczyć, że musimy kilka razy wprowadzać hasło. No to jest u podstaw systemów linuxowych. Cały czas się wprowadza hasło. I człowiek do tego się przyzwyczaja bardzo szybko. Gorzej, jeżeli wszystko jest na okienkach i blisko, im łatwiejsze jest do obsłudzy system operacyjny, tym więcej z nim może być problemów pod względem jego bezpieczeństwa. I odwrotnie, im on jest mniej ergonomiczny, nazwijmy to, bo trzeba tu klikać, tu hasło wprowadzić i tak dalej, tym on jest lepszy. Niestety tu nie ma skrótów. Nie zawsze droga na skróty jest on lepszą drogą. To znaczy, wracając do kwestii haseł, to hasło sami w sobie nie chronią. Można je zapisywać, można ukrywać zapisane hasło, można stosować dedykowane narzędzia, ale też warto zastanowić się, z czego my korzystamy. Czy nie warto jest wypróbować jako drugi system operacyjny, przecież mamy nasze telefony, oni pracują na tym alternatywnym systemie, bo to jest Linux. Nieważne, jaki to telefon, z jabłuszkiem, czy pingwinem, czy jak on się nazywa. Dlatego tu szerzej ja bym spojrzał nie tylko hasło, ale też generalnie poeksperymentować, zobaczyć, co jest dobre, co niedobre i może zmienić myślenie, zmienić to, w jakim środowisku my pracujemy. Szczególnie teraz możliwości jest multum.
A powiedz proszę, czy wpisanie w system rozbudowanego hasła tak naprawdę stuprocentowo nas chroni przed różnego rodzaju zagrożeniami, atakami? Czy de facto ogranicza ryzyko, że padniemy ofiarą przestępstwa? Jak to wygląda? Bo no, niestety, chcąc nie chcąc, człowiek z natury jest istotą leniwą. Co byś powiedział osobom, które w ramach swojego lenistwa w wielu systemach wpisują hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. No prostszego nie sposób sobie wyobrazić. W jaki sposób zachęciłbyś ich do tego, żeby zmienić swoją praktykę w tym zakresie? Czy generalnie jest to możliwe? Czy po prostu bardziej problem tkwi w naszej świadomości, jakichś przyzwyczajeniach?
Ja myślę, że to wynika z oceny ryzyka, które może być błędne. Bo jeżeli ja stosuję słabe hasło, to znaczy nie to, że słabe, a stosuję hasło, które jest oczywistym, które mogło nawet wielokrotnie już pojawić się w jakichś bazach, wyciekach haseł, bardzo proste hasło, to i sam ja nie mam nic do stracenia, bo z tego może wynikać stosowanie takiego hasła. To trzeba zastanowić się, czy przeze mnie, przez mój komputer, nie można dojść do innych elementów, które są bardziej wartościowe, bo teraz bardzo popularny taki rodzaj ataków od jakiegoś czasu, od kilku lat ostatnich, to jest ataki nie na końcowy produkt, a na ataki na tak zwany supply chain. To znaczy atakowane jest nie miejsce, które jest bardzo dobrze chronione i pilnowane, a atakowane jest, nie wiem, pani sprzątaczka, która wchodzi do budynku. To jest właśnie bardzo ciekawe zagadnienie w ramach dyrektywy NIS-2, która ma wejść w życie, bo ona wymaga ustawy. I ustawa, o ile wiem, jest teraz na podpisie u pana prezydenta, ale nie słychać, jaki jest postęp, kiedy to będzie. I tam jest taki element, ja nawet rozmawiałem ostatnio z AI, bo mam znajomego, który ma firmę sprzątającą osiedle, nazwijmy to. To znaczy posypanie chodników, zieleń chyba też. I ja się zastanowiłem i zapytałem AI, czy w świetle tej dyrektywy NIS-2, bo taka firma, ona musi mieć jakieś dodatkowe rozwiązanie, czy nie. I AI bardzo ładnie odpowiedziała na to pytanie, bo zależy, jakie to osiedle. Zależy, bo jeżeli prosty przykład, tak jak powiedziałem, pani, która sprząta, ma dostęp, kartę, która daje dostęp tylko do jednych drzwi, ona wchodzi, ale za tymi drzwiami jest coś innego, to ta pani będzie celem. Dlatego stosowanie prostych haseł, kiedy my nie odczuwamy żadnego ryzyka, nie odczuwamy naszej wartości i tak dalej, to jest, tak jak zauważyłeś, bardzo niebezpieczna rzecz, bo my nie jesteśmy sami, my jesteśmy w społeczeństwie. I przez nas można dotrzeć do innych ludzi. Przez nas można dotrzeć do bardziej ważnych informacji. Albo do innego człowieka i przez niego do tych nowych. Dlatego słabe hasło to jest ryzyko pewne, ale też nie chroni dobre hasło.
No właśnie, tak naprawdę z naszej dyskusji nasuwa się pewien pesymizm polegający na tym, że niezależnie od tego, jak zabezpieczymy nasze konto, to i tak jesteśmy narażeni na ryzyko, zarówno starsi, jak i młodsi.
To jak Unia Europejska widzi to. Ochrona jest na zasadzie oceny ryzyka. Oceny ryzyka i podjęcie środków prewencji, kiedy zdarzy się to, co ma się zdarzyć.
Myślę, że też bardzo duża rola
nie
tutaj.
Ma absolutnej drogi nie mieć komputera, nie mieć telefonu i tak dalej. Nawet w tej sytuacji możesz być w jakiś sposób dotknięty cyberatakiem, bo wiemy, że można i wodę pitną, tam coś wyłączyć, coś zmienić zdalnie, nie?
Można wyłączyć prąd przecież.
Można wyłączyć prąd.
Wszystko
tak,
można
absolutnie.
Właściwie.
Ostatnim idealne rzecz to pokazują. Szczególnie jeżeli mamy tu, i to jest ważne, mamy teraz cyberprzestępczość, nazwijmy to korporacyjną. Dawno temu już odeszli te czasy, kiedy to byli indywidualni hakerzy. Nie ma czegoś takiego. Za tym stoją albo korporacje hakerskie, które z tego profit mają, albo stoją niestety państwa. Mhm. I państwa, jeżeli stoi za tym państwo, oni w ogóle nie mają żadnych finansowych ograniczeń, czasowych ograniczeń, nie ma żadnych limitów. To jest niewyobrażalny grać na tym rynku cyberprzestępczości. I my widzimy skutki takich ataków, bardzo dobrze zorganizowanych.
Inwestowanie przez państwo w walkę z cyberprzestępczością jest dla przeciętnego obywatela czymś niezauważalnym, tak jak inwestycja w postaci, nie wiem, basenu, drogi. Tym niemniej, no, z punktu widzenia szeroko rozumianego interesu publicznego, warto inwestować w skuteczną walkę z cyberprzestępczością, w szczególności zważywszy na to, że pojawiają się w miarę upływu czasu coraz to nowe metody popełniania tego rodzaju przestępstw, coraz bardziej kreatywne, innowacyjne. Tak?
Więc szczególnie dzięki AI.
Dokładnie.
Ja myślę, że to będzie jeszcze bardziej bogate.
Szanowni Państwo, nasza rozmowa w sposób jednoznaczny dowodzi, jak szeroką tematyką jest kwestia cyberprzestępczości, ale niestety czas powoli się żegnać z Państwem. Gościem mojej dzisiejszej audycji był doktor habilitowany Denis Sołodow, profesor UWM, pracownik Katedry Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Denis, bardzo dziękuję Tobie za bardzo ciekawą rozmowę,
również.
Za podzielenie się swoimi doświadczeniami, ogromną wiedzą w tym zakresie, także bardzo Tobie dziękuję jeszcze raz. A za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu serdecznie, Michał Gornowicz. Do usłyszenia.